Tak co zjazd jest taki plan, abyśmy uczyli się jakby takiej jednej zasady Bożego Królestwa. Mam nadzieję, że w ten weekend nam się uda dotknąć jednej zasady Bożego Królestwa, która jest jakby kluczowa w funkcjonowaniu w Kościele. Nie wiem, czy nam się uda, dlatego nie będę mówił, co to jest, ale może nam się uda. Abyśmy reprezentowali to, czym jest Boże Królestwo, abyśmy reprezentowali pewne cechy charakteru, pewne rzeczy, które są jakby niesamowicie istotne, jeśli chodzi o nasze bycie przywódcami czy liderami w naszych wspólnotach. Jesteście już zmęczeni? Mówię o waszej duszy. Było to ciężkie, czy nie było ciężkie? To, tak? Możecie więcej? Okej, tak. Ty się młody bracie, żebym ja się nie rozkręcił. Słyszałeś, co Steve mówił, że byłem taki jaki? Nieobliczalny to jestem. Unsafe, ale też taki nieoszlifowany. Kanciasty. Ale to, powiem wam, to jest niezłe, nie? Leszczyńcy przyjeżdżają, się spóźniają, jeszcze pyskują. W ogóle szok. Kto zauważył, że oni się spóźnili? Wszyscy. Jak chcesz, to wybaczaj. Żarty. Dobrze. To, co za chwilę jakby sobie powiemy, może tyczyć się ciebie, ale przede wszystkim niech tyczy się ludzi, których ty sam prowadzisz, niech tyczy się ludzi, których będziesz prowadził, ponieważ ja chciałbym dotknąć takiego tematu, który nazywa się przygotowanie lidera. Przygotowanie lidera. Robert Clinton w swojej książce, która nazywa się The Making of a Leader, napisał, w jaki sposób, sklasyfikował, w jaki sposób tworzy się przywódca, w jaki sposób on funkcjonuje, w jaki sposób on się rozwija. I powiem wam, że szokujące jest to, że jakby tworzenie lidera, który jest zupełnie świeckim liderem i tworzenie lidera, który jest Bożym liderem, ma wiele bardzo wspólnych cech. Ma wiele bardzo wspólnych cech. I ja za chwilę chciałbym, abyśmy przyjrzeli się Dawidowi, królowi Dawidowi, na temat tego, w jaki sposób Bóg jego przygotowywał, bo jak sobie myślę bardzo często o projekcie 700 miast, to powiedział mi pastor David Storer, który będzie z nami w przyszłym miesiącu, szaleństwem jest dać ludziom know-how, nie zajmując się ich wnętrzem. Szaleństwem jest dać ludziom know-how, jak się robi Kościół, pomijając w tym wszystkim kwestie naszego charakteru, kwestie naszego serca, kwestie tego, co jest w naszym sercu. I chciałbym, to jest moje kazanie. It's my sermon right now, Steve. The other 17 weren't mine. Chciałem wam powiedzieć na temat przygotowania Bożego człowieka, co jest istotne. I być może nigdy nie patrzyłeś na historię Dawida w taki sposób. Ja ją sobie studiowałem i bardzo mnie poruszyły, kiedy odkryłem pewne rzeczy. Bo z Bożym przygotowaniem jest tak trochę jak z egzaminem na prawo jazdy. Znaczy w obecnych czasach. Nie, jak tam żyłeś za komuny, stawiałeś flaszkę egzaminatorom, oni się dobrze bawili, ty sobie pojeździłeś po osiedlu i miałeś prawo jazdy. Tak było. Ale o takim zwykłym teraz zdawaniu prawo jazdy, to nie jest tak, że ty raz zdajesz, prawie się zabiłeś, egzaminator tak patrzy na ciebie, no raz ci nie wyszło, drugi raz ci nie wyszło, piąty raz ci nie wyszło, dziesiąty raz ci nie wyszło, mówi, a dobra, już tyle razy zdawałeś. Nie. To tak nie jest. Dopóki nie opanujesz jeżdżenia samochodem i nie będziesz bezpieczny na drodze, to nikt normalny nie da ci prawo jazdy. I ja nazwałem sobie egzaminy na prawo jazdy w taki ciekawy sposób. Niektórzy u nas w kościele przeżywali... Znaczy, ja mam konkretne nazwisko obok każdego hasła. W głowie. Pierwszy rodzaj zdawania prawo jazdy nazywa się 4 pory roku. Co oznacza, że zdajesz zimą, latem, wiosną i jesienią. Drugi sposób zdawania prawo jazdy. 7 to moja szczęśliwa liczba. Mamy takiego gościa teraz. On już chyba przeszedł tą 7. Może być też model zdawania prawo jazdy przerwana dekada. Najlepszy jest ten. 13 raz za darmo. Mamy dziewczynę w kościele, która udowodniła, że jest to kłamstwo i mit. Wcale nie jest za darmo. Najczęstszy tytuł zdawania prawo jazdy, nie wiem jak to się stało. Kolejny raz. Najbardziej bardzo popularny, uwziął się. Tak? Uwziął się. I taki najbardziej przyjemny, zaprawdę Bóg istnieje. Jest taki najbardziej przyjemny. Dobrze. Są pewne rzeczy, których Bóg nie przepuści w twoim życiu. Są pewne rzeczy, które Bóg chce umodelować w twoim życiu, aby one funkcjonowały, abyś mógł się ostać na lata. Nie na chwilę, ale na lata. Kiedy patrzę na króla Dawida, to nie ma człowieka w Starym Testamencie, któremu Stary Testament poświęciłby więcej uwagi, jak właśnie królowi Dawidowi. Biblia mówi o nim mnóstwo. Biblia mówi o nim w taki sposób, że kiedy go wprowadza na scenę w pierwszej księdze Samuela i kiedy odchodzi ze sceny Biblii w Dziejach Apostolskich, to zarówno Samuel, jak i Paweł nazywają go człowiekiem według Bożego serca. Dawid według biblistów jest najbardziej podobny do Chrystusa. Najbardziej podobny do Chrystusa. Jest wiele rzeczy, które są typem Chrystusa, kiedy patrzymy na Dawida. I patrzymy na jego życie i to jest takie niesamowite. Niektórzy mówią, że Dawid to był człowiek Starego Testamentu, żyjący w mentalności Nowego Testamentu. Ponieważ wiele rzeczy, które on mówił, były naprawdę niesamowite. Pierwsza rzecz w kontekście przygotowania, ona jest niesamowicie istotna, ona jest bardzo ważna i przyglądam się swojemu sercu i przyglądam się sercu innych liderów, to jest taka. Rozumienie Boga i siebie w oczach Boga. To jest pierwsza bardzo istotna rzecz, którą Bóg chce w nas wykreować. Rozumienie Boga i siebie w oczach Boga. Historia Dawida rozpoczyna się wtedy, kiedy Dawid po prostu jest kim? Jest pasterzem. On jest pasterzem. Kiedy on pasał tam owce, to prawdopodobnie napisał 3 psalmy. 3 psalmy przypisuje się, że to był czas, on ich nie napisał oczywiście w taki sposób graficzny, ale one powstały w wyniku czasu, który Dawid spędził, kiedy przebywał pasąc owce gdzieś tam na pustkowiu. Pierwszy psalm to jest psalm 8, przeczytam tylko wam 2 wersety z tego psalmu. Psalm 8, możecie sobie przeczytać w domu. Gdzie Dawid napisał tak, gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś, wtedy mówię, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Dawid w tym psalmie wyraża zachwyt Panem Bogiem, zachwyt Bożym stworzeniem, ale z drugiej strony też wyraża, kimże jest człowiek, że Bóg umieścił go na ziemi, kimże jest człowiek, że uczynił go o wiele mniejszym od aniołów. Dawid w psalmie 8 zaczyna rozumieć, kim jest Bóg i zaczyna rozumieć Bożą, ludzką rolę, którą człowiek odgrywa w roli stworzenia i w tym, co Bóg ma dla niego. Psalm 139, werset 4. Panie, daj mi poznać mój kres i miarę moich dni, abym wiedział, jak jestem słaby. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed Tobą. Zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Doprawdy człowiek przemije jak cień, doprawdy na próżno się kłopocze, gromadzi, a nie wie, kto zabierze, a teraz czego mam oczekiwać, Panie? W Tobie jest moja nadzieja. Psalm 39 generalnie pokazuje kruchość życia człowieka. Pokazuje, że człowiek jest niesamowicie kruchy i Dawid się zastanawia, czymże jest człowiek, jak kruche jest jego życie i dlaczego Bóg go w ogóle stworzył. Dawid zaczyna w psalmach, kiedy był małym chłopcem, rozumieć jedną rzecz. Kim jest Bóg, podziwia piękno Bożego stworzenia i z drugiej strony zaczyna rozumieć siebie w Bożych oczach. To jest bardzo ważne. Niesamowicie istotne jest to, abyś nie rozumiał siebie. Najważniejsze jest to, abyś rozumiał siebie w Bożych oczach. To jest niesamowicie istotne. Powiem ci, że jeśli ta rzecz, Psalm 139 możesz sobie poczytać w domu, natomiast jeśli ta rzecz, zrozumienie tego, kim jest Bóg i zrozumienie tego, kim ty jesteś Bogu i sposób, w jaki Bóg na ciebie patrzy, jeśli to się nie będzie kształtować w twoim życiu, to możesz być człowiekiem, który naturalnie jest obdarowany w przywództwie, naturalnie masz charyzmę, naturalnie masz pewne umiejętności, ale jeśli nie ma tej zawartości, którą jest poznawanie Boga i rozumienie tego, kim ty jesteś w Chrystusie, powstaje dramat. Powstaje dramat. I nie chciałbym, aby projekt 700 miast wytwarzał ludzi, którzy mają know-how, natomiast nie mają tej treści. Rzecz, którą jest poznawanie Boga, rzecz, którą jest poznawanie tego, w jaki sposób Bóg na ciebie patrzy, jest czymś niesamowicie istotnym i ważnym, co się nigdy nie powinno kończyć. Dawid rozumiał to od samego początku. Wiecie, kiedy zaczęlibyśmy sobie zadawać pytania odnośnie tożsamości w Chrystusie, to zrozumielibyśmy, jak nikłe jest nasze zrozumienie tego tematu. Nie wiem, czy wam opowiadałem, byłem na pewnej konferencji młodzieżowej, gdzie pewien człowiek wyszedł i miał przeprowadzić warsztat na temat tożsamości w Chrystusie i powiedział tak: ci z was, którzy są święci, usiądźcie tam, a ci z was, którzy jesteście grzesznikami, usiądźcie tam. Święci, siedziały tam dwie osoby, grzesznicy, siedziało tam ponad 100 osób. Tak się też podzieliliśmy. Jeszcze jest środek, czyli ten. Nie ma czyśca. Posłuchajcie, jest ważne zrozumienie, kim jesteś w Chrystusie. Jest ważne zrozumienie, kim jest Bóg. Jeśli my... Wiecie też, że to jest największy problem chyba chrześcijan, że my do końca nie rozumiemy, kim jest Bóg? Jeśli ja przychodzę do ciebie i zadaję ci pytanie, jaki jest Bóg, co mi powiesz? Gdzie mam spojrzeć? Do Bhagavad Gita? Koranu? Gdzie mam spojrzeć? Mam spojrzeć na Jezusa. Ktokolwiek widział Ojca, ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. Wiecie, to jest rewolucja. Jeśli zrozumiesz, że Bóg został objawiony w Jezusie i ktokolwiek widział Jezusa, widział Boga i zaczniesz o tym mówić i zaczniesz głosić takiego Jezusa, życie ludzi będzie się zmieniać. Życie ludzi zaczyna się zmieniać, kiedy przedstawiasz Jezusa, jakim On naprawdę jest, kiedy zaczynasz rozumieć Boga, jakim On naprawdę jest. Naprawdę za długo jestem w chrześcijaństwie i w polskim kościele, żeby nie widzieć zaburzonej percepcji odnośnie tego, co my myślimy na temat Pana Boga. Albo przeginamy w jedną stronę, albo przeginamy w drugą stronę. Albo Bóg jest kochanym, rozmydlonym, rozmymłanym tatusiem, albo Bóg jest surowym, potężnym Bogiem. Bóg taki nie jest. Jezus nam pokazał, kim On naprawdę jest. On potrafił uzdrawiać chorych, On potrafił uwalniać ludzi z demonów, On głosił nadejście Bożego Królestwa, On spędził czas głosząc Ewangelię przez pół rozdziału w Ewangelii Jana w 4 rozdziale jakiejś tam Samarytance, ale potrafił też wejść do świątyni i wszystko porozwalać. Potrafił? Potrafił. Patrząc na Jezusa, wiecie, to jest piękne. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu dotknąłeś jakiejkolwiek innej religii. Ja byłem człowiekiem, który naprawdę chciał poznać prawdziwego Boga i myślałem, że tym Bogiem jest Hare Krishna. Wiecie, to był olbrzymi ból nastolatka, który chciał zrozumieć, jaki jest Bóg i szukałem go w ruchu Hare Krishna. I patrząc na Krishnę, kiedy później się nawróciłem, mówię, to Krishna i diabeł w Biblii to jest to samo. Z drugiej strony, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, kiedy zniknął Mojżesz, postanowili zbudować cielca, to oni myśleli, że zbudowali Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. Dzisiaj w chrześcijaństwie dalej budujemy złote cielce. Kiedy Jezus wyraźnie nam powiedział, ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. Jezus wypełniał wolę Ojca. Zrozumienie Boga, budowanie twojej relacji z Nim, rozumienie tego, kim ty jesteś, jak Bóg patrzy na ciebie, jest kluczowe. Bo w momencie, kiedy masz kontakt z Bogiem, w momencie, kiedy rozumiesz, jak On patrzy na ciebie, rodzi się zdrowie. Wszystko się pomnaża według własnego rodzaju. Jeśli pastor jest pastorem rywalizującym, zgadnij, jaki będzie kościół. To będzie kościół gardzący innymi. To będzie kościół wynoszący się nad innymi. To będzie kościół, który nie będzie potrafił powiedzieć dobrze o innych kościołach, bo my jesteśmy najlepsi. To odzwierciedla serce, chore serce lidera. To wymaga konfrontacji w Bożej obecności. To wymaga tego, abyś spędzał relacje z Bogiem. I pierwsza istotna, niesamowita rzecz jest taka, abyś rozumiał, kim jest Bóg. I nie możesz poznać, kim jest Bóg, jeśli nie będziesz spędzał z Nim czasu i nie będziesz siedział w Jego Słowie. Nie poznasz również, kim jesteś ty, gdy nie będziesz spędzał relacji z Bogiem i nie będziesz siedział w Bożym Słowie. Zrozumienie, nie chcę przeduchawiać, objawienie tego, że ja jestem Synem Bożym, przynosi niesamowitą wolność. Przynosi inny sposób funkcjonowania. Przynosi inne zrozumienie. Nie mam nic, co mogę zrobić, aby przypodobać się Bogu. Nie muszę. Nie muszę robić niczego, aby przypodobać się Bogu. Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, ale kocha mnie na tyle, że nie pozwoli mi zostać w miejscu, w którym jestem. On będzie przemieniał mój charakter. Druga rzecz. Bardzo ważna w życiu Dawida. Osobiste zwycięstwa przed publicznymi zwycięstwami. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział, werset 33 i 36. Lecz Saul zaproponował, nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć, jest mowa o Goliacie. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pasał owce swojego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owcę ze stada. Wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężył twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi Boga żywego. Ważna lekcja. Prywatne zwycięstwa przed publicznymi zwycięstwami. Zanim poległ Goliat, poległ niedźwiedź i lew. Wiecie, to nie jest tak, że Dawid się obudził pewnego dnia, a mówi, ja mam autorytet, żeby pokonać Goliata. Nie. Rozumowanie Dawida było takie, skoro byłem w stanie pokonać niedźwiedzia i lwa, to mam autorytet, mam siłę, aby sprzeciwić się temu Filistynowi. Kiedy Bóg promuje człowieka, to wygląda to w taki sposób, że Bóg przeprowadza ci, daje ci pewne wyzwania, abyś nauczył się zwyciężać. Czasami Bóg funkcjonuje w życiu człowieka tak, że pewne bitwy są do stoczenia tylko i wyłącznie przez ciebie. Kiedy 9 lat temu zachorowałem na stwardnienie rozsiane, z którego Bóg mnie później uzdrowił, pewna osoba podeszła do mnie i powiedziała, słuchaj, to jest twoja walka, to nie jest nasza walka. To jest twoja walka, to nie jest nasza walka. My możemy się modlić o ciebie, ale od ciebie zależy, jaki będzie rezultat tej sytuacji. Dlaczego? Bo musiałem nauczyć się zwyciężać złego. Bo musiałem nauczyć się być mocny w słowie. Bo musiałem nauczyć się sam zwyciężać pewne walki, które Bóg ma w moim życiu. Bóg czasami daje ci wyzwania, abyś nauczył się zwyciężać w taki sposób, że nawet nikt tego nie widzi. Tu jest mowa o twoich pokusach. Jeśli ty prywatnie nie potrafisz oprzeć się pokusom, Bóg nie będzie cię promował na rzecz, do większych rzeczy. Jeśli nie potrafisz pokonać niedźwiedzia albo lwa, nigdy nie będziesz walczył z Goliatem. To są rzeczy, których musisz się nauczyć. Nie przeskoczysz tego. To jest jak egzamin na prawo jazdy. Bóg mówi, o nie, nie nauczyłeś się, no ale okej, tyle rady już minęło. Nie. To są rzeczy, których musisz się nauczyć. Musisz nauczyć się zwyciężać swoje emocje. Musisz nauczyć się zwyciężać swoje emocje. Wiecie, kto ma tak czasami, że nie chce ci się uwielbiać Pana Boga? Okej. Kto ma tak czasami, że nie chce ci się modlić? Nie wiem, czy wam się ręki nie chce podnosić. Wszyscy tak macie. Co mówi Psalm 103? Błogosław moja duszo Pana. Innymi słowy, czy ci się chce, czy ci się nie chce, błogosław moja duszo Pana. Widzisz, to są takie małe walki. Nie chce mi się, ale będę wielbił Boga. Nie chce mi się, ale będę z Nim spędzał czas. Nie chce mi się, ale uczę się panować nad moimi emocjami, ponieważ jeśli zaczniesz słuchać głosu swojego serca, to jest droga do destrukcji. Biblia mówi, abyśmy pilnowali swojego serca, a nie słuchali swojego serca. Cały ten świat krzyczy, posłuchaj głosu serca. To teraz walentynki się zbliżają. Odkąd cię ujrzałem, to moje serce mówiło do mnie, będziesz moją żoną. To jest chore. Podążanie w stronę emocji jest chore. A więc musisz nauczyć się panować nad emocjami. Szczególnie jeśli jesteś, nie wiem, jeśli służysz Panu Bogu na scenie, powiem ci, to nie jest tak, że zawsze ci się chce uwielbiać Boga, jeśli jesteś w grupie uwielbienia, i to nie jest zawsze tak, że chce ci się głosić kazania. Czasami jest tak, że ja pierwsze 10 minut muszę się sam zachęcić. Dlatego to trwa tak długo później. Ci, którzy głoszą 30 minut, są podejrzani. I następna rzecz, którą musisz się nauczyć, to musisz się nauczyć zwyciężać apetyty, które pojawiają się w twoim umyśle i w twoim sercu. Jest wiele apetytów, które się pojawia w twoim życiu. Apetyt ma to do siebie, że jeśli zjesz to, co tak pięknie świeci, to będzie dobrze. To są apetyty. Te apetyty czasami nie są grzechem, a czasami są tylko diabelską wolą ubraną w Bożą wolę. Musisz nauczyć się nad tym panować. Musisz nauczyć się zwyciężać prywatnie. Bill Hybels napisał książkę Kim jesteś, kiedy Bóg nikt nie patrzy. Kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? To ma znaczenie. Bóg widzi cię dokładnie w 100%. Bóg widzi cię w 100%. Widzi każdy element twojego życia i wie, że gdyby dał ci więcej, to by cię to zabiło. Dlatego On chce prowadzić ciebie krok po kroku, jeśli ty będziesz wykonywał pewne rzeczy krok po kroku. Amen? Trzecia rzecz. Najtrudniejsza. Próba własnej tożsamości. To jest właśnie moment, kiedy Bóg ciebie przygotowuje, kiedy będziesz miał głosy z różnych stron, które będą podważać twoją tożsamość, i ty będziesz musiał nauczyć się rozumieć, gdzie jest zakorzeniona twoja tożsamość. Popatrzcie. Pierwszym problemem dla Dawida był jego ojciec. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 8 werset. Potem Jesai przywołał Abinadaba i polecił mu przejść przed Samuelem. Po chwili Samuel powiedział, tego również nie wybrał Pan. Jesai kazał przejść Szama. Lecz i tym razem usłyszał, Pan także tego nie wybrał. Podobnie Jesai kazał przejść przed Samuelem 7 swoim synom. Samuel jednak stwierdził, Pan nie wybrał żadnego spośród nich. Samuel jednak zapytał Jesaja, czy to już wszyscy chłopcy, a on na to, jest jeszcze najmłodszy, ale właśnie pasie owce. Powiem ci coś, co mnie zszokowało w tamtym tygodniu. Jest taka organizacja w Stanach Zjednoczonych zakładająca kościoły i wspominałem wczoraj o człowieku, który nazywa się Sean Lovejoy. Powiedział tak, jeśli jakiś misjonarz miał chorą relację ze swoim ojcem, to dopóki to się nie uleczy, nie pozwalamy mu zakładać kościoła. Wiecie dlaczego? Bo wszystko, co stworzą, będzie chore. Ja jestem człowiekiem, który w zasadzie nie miał relacji z ojcem. Mój ojciec po prostu był alkoholikiem. Pił, nawrócił się, jest w kościele. Teraz. Jakkolwiek całe moje lata były czasem, kiedy nie miałem żadnej relacji z ojcem. I powiem wam, kiedy później byłem coraz bardziej świadomym chrześcijaninem, widziałem, że większość moich problemów z moim poczuciem wartości, z moim poczuciem tożsamości, z moimi kompleksami wywodzi się z tego, że nigdy nie było ojca w moim życiu, który powiedziałby: synu, jestem z ciebie dumny. Synu, dobrze to zrobiłeś. Synu, to jest niesamowite. Synu, jestem z ciebie dumny, cokolwiek się będzie działo z tobą, jestem z tobą. Słyszałem rzeczy zupełnie odwrotne. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg jest w stanie to odbudować. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg jest w stanie to odbudować. I pierwszy głos, który szokował, który mnie szokuje, kiedy patrzę na życie Dawida, to jest to, że jego własny ojciec nie wierzył w niego. Co nas leczy, aby mieć właściwe zrozumienie ojca? Leczy nas to, że zaczynasz rozumieć, kim jest Bóg Ojciec. Kiedy zacząłem rozumieć, kim jest Bóg, że On jest moim ojcem, kiedy zacząłem rozumieć pewne rzeczy, zaczęło to zmieniać moje ojcostwo i zaczęło to zmieniać moje podejście do mojego ojca i zaczęło to leczyć moje serce. Pewnych rzeczy już nie cofniesz. Próba tożsamości, olbrzymia petarda pojawia się w życiu człowieka wtedy, kiedy twoje relacje z ojcem, twoim rodzonym ojcem były niewłaściwe. Bóg musi to uleczyć. Bóg musi to uleczyć. Druga rzecz. Pojawia się jego duchowy lider, pojawia się Samuel. 16 rozdział, 6 werset, 1 księga Samuela. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba, pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Tak a propos, Bóg patrzy na serce, tak? Znamy to? Tylko Bóg. Człowiek patrzy na ciuchy człowieka. Człowiek patrzy na higienę człowieka. Człowiek patrzy na fryzurę człowieka i umyte zęby człowieka. Ale Pan patrzy na serce, okej? Pozwól, aby jedni i drudzy mieli radość. Nie jego wybrałem, Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, Pan patrzy na serce. Nawet Samuel nie widział w Dawidzie potencjału. Wiecie, mój pierwszy lider nie widział we mnie potencjału. Pierwszy lider w moim życiu. Może ze względu na ten kanciasty charakter, może nie dawałem w ogóle powodów, aby we mnie uwierzyć. Ale Andrzej Urgacz to był chyba pierwszy człowiek, który mi powiedział, raz się pojawiłem, raz wygłosiłem wykład na kursie Alfa i on powiedział, będziesz kiedyś głosił na konferencjach w całej Polsce. Pamiętam. Nie tylko to, że mnie zaraziłeś, ale pamiętam te słowa. Powiem ci tak, zupełnie szczerze. Pokolenie pastorów, które jest w naszym kraju, starsze pokolenie pastorów, musi się nauczyć rozpoznawać potencjał w młodszym pokoleniu. Ale musimy zrozumieć też jedną rzecz. Kiedyś zadałem pytanie kilku starszym pastorom, dlaczego tak jest, że jest problem w starszym pokoleniu, aby być autentycznym, aby być prawdziwym. On mówi, synu, za naszych czasów nigdy nie wiedziałeś, czy gadasz z bratem, czy ze Zbekiem. Nigdy nie wiedziałeś. Jak my byśmy byli autentyczni, to nie wiem, gdzie byśmy byli. To jest pokolenie, które przez sytuację, która była w naszym kraju, zostało okradzione z tego istotnego czynnika, którym jest to, że wierzę w innych ludzi. Ale Samuel również nie wierzył w Dawida. Samuel miał inne opcje. Pastor kościoła Hillsong London, Gary Clark, Brian Houston, kiedy go opisywał, mówi, gdybyś ustawił stu pastorów, którzy mieliby założyć kościół w Londynie, to Gary Clark byłby na samym końcu. A jednak, bo Bóg patrzy na serce, Bóg widzi w nas coś, czego nikt inny nie widzi. Kolejny problem z Dawida jest taki typowy. Problem z braćmi. Kto ma starszego brata? O, mamy. 1 Samuela 17, rozdział 28, werset. Gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, o czym Dawid rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem i powiedział: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś tych parę owiec? Wszędzie jest pomniejszanie. Po co tu przylazłeś? Komu? Tak na pewno siedział Dawid i miał dwie owieczki. Komu zostawiłeś te parę owiec? Tak? Wszędzie jest pomniejszanie. Jak masz starszego brata, wiesz, o czym mówię. Znam ja twoje zuchwalstwo. Nie, nie znam twojego dobrego serca. Znam twoje zuchwalstwo. Przyszedłeś tu tylko po to, by popatrzeć na bitwę. Facet się pomylił we wszystkim. Jak to starszy brat? Starszy brat przydaje się tylko w jednym momencie. Kiedy twój rówieśnik cię pobił. Nigdy więcej. To ma znaczenie, co starszy brat myślał o Dawidzie, ale Dawid się nie dał. Dawid się nie dał z ojcem. Dawid się nie dał z Samuelem. Dawid szedł jak przeciąg, ponieważ on wiedział, może nie potrafił nawet tego zwerbalizować, ale on wiedział, że coś jest w jego sercu, co kiedyś spowoduje, że będzie wielkim człowiekiem. Następnie problem tożsamości polegał z samym Dawidem. Jaki jest twój zawód? Pasterz. Super. To jest ciekawe. Mamy takiego jednego, on będzie chyba w czerwcu, będzie Paul Bartlett. Człowiek, który ma duży kościół, który spełnia jedną rolę w kościele w Australii, odpowiedzialny jest za zaangażowanie kościoła w społeczeństwo. Tam kościół w Australii liczy 1100 kościołów, zborów. I on z wykształcenia jest cieślą. Bardzo. Kiedy słuchasz tego faceta, on nie ma nic wspólnego z cieślą. On nie ma nic wspólnego z cieślą. Tak, Dawid, to jest absolwent WSTS. Zawsze poprawić na wykładzie, tu. Spokój się, Artur. To mógł być problem w życiu Dawida. Wiecie, to jest dla nas problem. Skąd jesteś? Skąd? Taka miejscowość pomiędzy Opolem a Częstochową. To jest chore, kiedy my pozwalamy, by miejsce determinowało nasze przeznaczenie, naszą tożsamość. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Dawid nie pozwolił, aby jego praca popularna, zwykła, zamknęła go. I kolejna rzecz, która była problemem, to znowu wrócimy do wczoraj, która mogła być problemem w życiu Dawida, to jest miejscowość, z której pochodził, czyli Betlejem. Skąd jesteś z Betlejem? W tamtych czasach to była wieś. Nie wiem, czy teraz to jest wieś. Ja też jestem ze wsi, tak. Moja żona zawsze, jak kogoś poznajemy, cześć, skąd jesteście, z Olesna, aha, tam założyliście kościół, Rozumiem, że tam się wychowaliście. I moja żona. Ja tak. On nie. Tak jakby miejscowość, gdzie spędziłem 12 lat mojego życia, cokolwiek miała determinować. Tak, na pewno mnie spytasz, z jakiej wsi. Miejscowość się nazywa Borki Wielkie. Bardzo śmieszne. Ale mam na to haka. Kiedyś Chris Valatin pojechał na konferencję do Bethel. Bethel, ten kościół, gdzie jest Bill Johnson. Jak nie jesteś charyzmatykiem, no to musisz to przeżyć jakoś. Dla mnie to jest fajna rzecz. To jest miejscowość Reading. Miejscowość się wymawia Reading, nie Reading. Reading. Miejscowość się wymawia Reading. I w tej miejscowości znajduje się około 100 tysięcy mieszkańców. I Chris Valatin, jak się tam pojawił na konferencji, uwielbia Pana Boga. To jest ciekawe, co pastorzy robią, uwielbiając Pana Boga. Ja tak mówię: Boże, dlaczego Tobie się podobało w takiej miejscowości zrobić coś tak dużego? Ta miejscowość stała się sławna w całych Stanach Zjednoczonych. To Jesus Culture i to w ogóle Bethel, to co Ty uczyniłeś, to jest niesamowite. Dlaczego tutaj, a nie w Nowym Jorku? I teraz słuchaj, Bóg mu powiedział tak: bo ja nie szukam miejsca, ja szukam człowieka. I to cię powinno podnieść na duchu. Bóg nie szuka miejsca. Bóg szuka człowieka. I kiedy patrzysz na Dawida i kiedy patrzysz na te wszystkie kontry, które on przechodził w swoim życiu, to widzisz jedną rzecz. Dawid był Bożym człowiekiem, który bardziej słuchał tego, co Bóg ma dla niego, niż tego, co mówili inni ludzie, niż to, co mówiło jego wnętrze. Naucz się tego, bo obawiam się, że przez resztę swojego życia będziesz głównie samotny. Będziesz głównie samotny w swoim myśleniu. Musisz sam nauczyć się zwyciężać pewne rzeczy, jeśli chodzi o twoją tożsamość. I Dawid musiał przejść te rzeczy. Dawid musiał się nauczyć. Wiecie, kiedy przychodzi kontra do naszego, jeśli ktoś nas obraża, to jest tak, jakby ktoś wziął i potrząsnął czymś w twoim wnętrzu, co zaczyna po prostu odbijać się na lewo i prawo. Tylko ty możesz to zatrzymać. A zatrzymujesz to w taki sposób, że ogłaszasz to, kim ty jesteś w Chrystusie. Ogłaszasz to, jak Bóg na ciebie patrzy. To jest kluczowe. I będą sytuacje w twoim życiu, kiedy pojawią się ludzie i zdefiniują cię zupełnie inaczej, niż definiuje cię Bóg. Powiedzą ci, że to, co robisz, nie ma większego sensu. Powiedzą ci, że to, co robisz, nie ma większego znaczenia. Wiecie, do dzisiaj jest kilku pastorów, którzy się uśmiechają, jak mnie widzą, kiedy mówię o projekcie 700 miast. 700 miast, no. No. A, fajnie. Takie rzeczy, opozycja zawsze utwierdza mnie w tym, kim ja jestem. Kluczowym elementem w naszym przygotowaniu, w naszym powołaniu są ludzie, którzy będą negować to, kim jesteś. To nie są twoi wrogowie. To są narzędzia, których Bóg używa, abyś mógł się nauczyć i zrozumieć, kim jesteś. Albo będziesz słuchał Jego, albo będziesz słuchał wszystkiego, co jest dookoła. Czwarta rzecz. Zrozumienie, że sukces pochodzi od Boga, a nie od samego siebie. 1 Samuela, 18 rozdział. Kiedy wojsko wracało po bitwie, 6 werset. Kiedy wojsko wracało po bitwie, a Dawid po pokonaniu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły ze śpiewem i tańcem, z radością przy wtórze, tamburyn i cymbałek na spotkanie króla Saula. Śpiewały sobie przy tym piosenkę. To jest tłumaczenie Krzysztofa Zaręby. Pawła Zaręby. Tak? Piotra Zaręby. Wiedziałem, że któryś tam Zaręba. Pobił Saul gromady, a Dawid miriady. Wychodzą kobiety. Zobacz, ty jesteś pasterzem z Betlejem. To już jest twój czas. Powaliłeś Goliata, odciąłeś mu głowę i wracasz. Jest orszak, cheerleaderek. Pobił Saul miriady, tak? Gromady, a Dawid miriady. Miriady czy... No właśnie, lepsza jest ta wersja. Nagle Dawid mógł sobie pomyśleć, to jest ten moment, to jest ten czas. Bóg mnie w końcu umieścił w tym miejscu, tak, to ja, Dawid z Betlejem, nikt we mnie nie wierzył. Ani ojciec, ani brat, co logiczne. Betlejem, pasterz, ale ja jestem. Zadaj sobie takie jedno kluczowe pytanie, które pozwoli ci normalnie żyć. Co Dawid zrobił, aby znalazł się w miejscu, w którym się znalazł? Robił to, co Bóg mówił do jego serca. Nigdy nie próbuj promować się sam. Nigdy. Promocja należy do Boga. Promocja należy do Boga. Nie pozwól, abyś przez swoje kontakty, przez własne starania w końcu wdrapał się na miejsce, o którym marzysz, bo jeśli gdzieś się wdrapałeś o własnych siłach, to żeby tam zostać, będziesz również musiał funkcjonować w oparciu o swoje siły, aby tam zostać. Kiedy Bóg cię promuje, wchodzisz do pewnego miejsca i jesteś nie do ruszenia. Pozwól Bogu promować ciebie. Biblijny Józef, dla mnie niesamowita postać. W końcu, kiedy znalazł się w więzieniu, kiedy wyłożył sny podczaszemu i szefowi piekarzy, Powiedział do jednego z nich tak: kiedy już staniesz przed Faraonem, to wspomnij o mnie. Artie Kendall, który napisał książkę pod tytułem God Meant It for Good, genialna książka o Józefie, powiedział tak: patrząc na całe życie Józefa, on popełnił dwa błędy. Po pierwsze, pochwalił się swoimi marzeniami nie z tymi ludźmi, z którymi powinien. A po drugie, powiedział w więzieniu: wspomnijcie o mnie, kiedy staniecie przed Faraonem. Wiecie dlaczego? Bo Biblia mówi dalej tak. Po dwóch latach. Wyobrażasz sobie, czy to są dwa lata? To będzie rok 2020. Po dwóch latach coś się przyśniło Faraonowi i wtedy jednemu z nich się przypomniał: a, był taki Józef. Był, pamiętam. Kiedy próbujesz sam siebie promować, wiecie, za każdym razem, jak wrzucasz coś na Facebooka, zadaj sobie pytanie, takie szczere pytanie, Craig Groeschel kiedyś tak napisał. Powołam się na niego, jakbyście mieli problem, to do niego. Ilekroć coś wrzucasz na Facebooka czy Instagrama, zadaj sobie pytanie, kogo to uwielbia? Kogo to uwielbia? Czy to uwielbia człowieka, który tam wrzuca to zdjęcie? Czy to uwielbia Jezusa, który dokonał tego, co się dzieje na tym zdjęciu? Bardzo subtelna różnica. Powiem wam, ja usunąłem się z Facebooka, bo już mam dosyć. Po co ja mam myśleć? Po co ja mam myśleć, jakie są kogo motywacje? Jestem, powiem wam, lepiej mi się żyje. Nie próbuj promować siebie. Wiecie, do czego prowadzi nas promowanie samych siebie? Do jednej tragicznej rzeczy. To jest taka bardzo popularna rzecz. Promuję siebie, niszcząc twój autorytet po drodze. Niektórzy ludzie promują innych, deklasyfikując innych ludzi. No tak, fajnie. Mają fajny kościół, mają fajny, ale. Wszystko, co jest prawdą, jest po ale. Ale to jest jednak rozwodniona Ewangelia. Ale tam lider uwielbienia jest homoseksualistą. Bez żadnych podtekstów. Ale. Nie buduj, kiedy zaczynasz promować siebie, możesz budować swój autorytet, niszcząc autorytet innych. Nie rób tego. To jest to właśnie, co Steve mówił. Nasz charakter, nasze serce, powiem wam, to ma ciągle znaczenie. Pokora, to ma ciągle znaczenie. My chyba zapomnieliśmy, jak ja się nawracałem, to była taka książka popularna Tozera, Pokora, klejnot świętych. Teraz się już nie głosi na temat pokory, teraz już się nie mówi na temat charakteru, teraz już się nie mówi na temat integralności, ponieważ my możemy wpaść, jak to zrobić, a jak to, a jak tamto, a jak to, jak tamto i owamto. Charakter utrzyma twoje życie i charakter zabije twoje życie, jeśli nad nim nie panujesz. I ostatnia rzecz. Albo tutaj skończę. Jest jedna rzecz odnośnie Dawida i każdego przywódcy, który jest stworzony. Funkcjonowanie pod chorym autorytetem. Zapisz to sobie. Funkcjonowanie pod chorym autorytetem. Ilu z was zauważyło, że bardzo często ludzie, którzy są autorytetami nad nami, nie są doskonali? Śmiało podnosicie rączki. A ilu z was zauważyło, że sam jesteś niedoskonały? Bóg ustanowił szaleńca, paranoika, króla Saula nad Dawidem, który stał się autorytetem dla niego. I to, co jest piękne w Dawidzie, że Dawid nigdy nie podniósł ręki na króla Saula. Kiedy raz odciął kawałek jego szaty, to miał wyrzuty sumienia i go za to przepraszał. Powiedz mi, jakie serce trzeba mieć, skoro autorytet nie chce, autorytet nie chciał go skrzyczeć, autorytet chciał go zabić. Brutalna lekcja odnośnie przywództwa jest taka. Cokolwiek siejesz, to będziesz zbierał. Jeśli ty jako przyszły pastor, ty jako człowiek, który być może jesteś dzisiaj liderem, być może nie jesteś pastorem, jesteś liderem, jeśli ty nie okazywałeś bądź nie okazujesz szacunku autorytetom nad tobą, uwierz mi, jeśli ty to siejesz, to zbierzesz to. Mówię to jako człowiek, który miał problem z autorytetami, który źle się zachowywał, nielojalnie względem autorytetów, które były nade mną. Znam to, że sam byłem tym, który był po prostu człowiekiem, który siał niewłaściwe rzeczy. I byłem człowiekiem, któremu również siano niewłaściwe rzeczy. I to są bolesne lekcje, kiedy zbierasz to, co zasiałeś. I pamiętam pewne rzeczy, które się działy w naszym kościele. Mówię, Boże, ale o co chodzi? Dlaczego tak? Dlaczego taka nielojalność? Dlaczego ten człowiek odszedł? Dlaczego to? Dlaczego tamto? I wiedziałem, jak Bóg do mnie mówi. Przypomnij sobie ten czas, kiedy byłeś tam. Przypomnij sobie swoje postawy. I chcę, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli. Większość problemów z niepoddaniem, buntem w naszych kościołach wynika z niewłaściwego podejścia pastorów do przywództwa, które jest nad nimi. Kropka. Uwierzcie mi. Przeraża mnie pastor, który prosi albo robi cokolwiek, aby ludzie byli mu poddani, głosi kazania na temat poddania i tak dalej, na temat szacunku, a sam tego nie praktykuje w swoim życiu względem autorytetów, które są nad nimi. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Dawid popełnił wiele błędów, ale nigdy nie podniósł ręki na Saula. Z jakiegoś powodu Bóg daje ci Saula nad twoim życiem, aby cię uformować i to cię będzie boleć, będzie boleć, będzie boleć. Czasami nawet Saul nie wie, że jest Saulem dla ciebie. I kiedy patrzysz na proces, na wzór, w jaki sposób Bóg tworzy przywódców, to jest wręcz wzór, że mamy trudne przywództwo nad sobą, szczególnie jeśli zaczynamy iść do góry i do przodu. Do ciebie nie należy to, aby ten człowiek się zmienił. Do ciebie należy, jak zachowa się twoje serce. Jeśli w naszym życiu, powiem wam, nie ma tych postaw, które były w życiu Dawida, relacja z Bogiem, rozumienie tego, kim On jest, rozumienie tego, kim ja jestem w Bogu, rozumienie tego, że pomimo różnych głosów ja wiem, kim ja jestem, rozumienie tego, że nie sam będę się promował, ale Bóg mnie będzie promował, rozumienie, że najpierw prywatne zwycięstwa, później publiczne zwycięstwa, rozumienie tego, że jestem... Mam autorytet nad sobą, któremu mam być poddany, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Z jakiegoś powodu Bóg ustanowił takiego człowieka nad tobą, który ma cię kształtować w taki sposób. I Bóg to wszystko przewidział, zanim się urodziłeś. I to jest trudne. Ale z drugiej strony pomyśl sobie, gdyby przyszedł jakiś bilioner, popatrzył ci w oczy, i mówi, widzę w tobie coś, co jest absolutnie niezwykłe. Ty nawet nie widzisz tego, co jest w twoim sercu, co ja widzę w twoim sercu. I chciałbym poświęcić sporą część mojego życia, aby stał się tym, do czego zostałeś zrodzony i stworzony. To cię nic nie będzie kosztować, po prostu poddaj się mojemu procesowi. Tak funkcjonuje z nami Bóg. Nie wiem, dlaczego się wzruszyłeś. Coś w tym jest. Amen? To jest ważne. To jest egzamin na prawo jazdy. Nie wchodź w strefę przerwanej dekady. Nie wchodź w strefę cztery pory roku. Wejdź w strefę, zaprawdę Bóg istnieje. Przerwa. Naćpajcie się kawy i lecimy dalej.